Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Gniezno miało w tym roku gościć studentów, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ograniczenia i środki ostrożności związane z koronawirusem sprawiły jednak, że spotkanie odbyło się z udziałem zaledwie garstki osób. Zdecydowana większość musiała skorzystać z formy e-obozu transmitowanego na YouTubie oraz na stronach internetowych. Relacja z tego wydarzenia już za moment na naszej antenie. Opowiemy dziś także o tym, jak dzieło XVI-wiecznego biskupa Jana Lubrańskiego można przenieść z pożytkiem na współczesne czasy, nadając mu przy tym bardzo atrakcyjną, współczesną formę. Wystarczy tylko dobry pomysł i dobre miejsce. Między niebem a ziemią zapraszam. Są przyszłością Kościoła i żywym pomnikiem Jana Pawła II. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przebywali na obozie w Gnieźnie. Niestety, ze względu na zagrożenie koronawirusem, zamiast kilkuset osób, ich liczba ograniczona została do 50. Jak fundacja odmieniła ich życie, sprawdzał Rafał Muniak.
To jest piękne, że oni sami wybierają swoją drogę życia, oni sami wybierają kierunek studiów, a my ich w tym wszystkim wspieramy.
Episkopat Polski już od 20 lat wspiera uzdolnioną młodzież z niewielkich miejscowości, mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu fundacji.
No i potem jest to miło, kiedy tu i ówdzie, nawet dość często widzimy kogoś, kto uśmiecha się, podchodzi, mówi do księdza: ja też byłem stypendystą, a teraz pełnię jakąś tam funkcję, na przykład rzecznika prasowego, na przykład jednego z marszałków województwa w Polsce.
Jaki wpływ fundacja miała na życie młodzieży, mówią sami stypendyści, którzy przebywali na obozie w Gnieźnie.
Ja te stypendium już mam od 6 lat, zacząłem je pobierać, gdy byłem w pierwszej gimnazjum. Jestem Wiktor Ratajczak z Barcina. W tym czasie właśnie zacząłem rozwijać swoje pasje, takie jak gra na perkusji, później zacząłem pobierać kursy rysunku. Zacząłem rozwijać się w szkolnych zajęciach z robotyki, które jakby zainspirowały mnie do wybrania kierunku studiów. Jest to ta architektura. Czuję takie wsparcie ciągłe od fundacji, nie tylko przez to, że jest nam właśnie przekazywane stypendium co miesiąc, tylko jeszcze bardzo pomocne są nasze spotkania formacyjne, które się odbywają mniej więcej 2-3 razy w roku, oraz obozy.
Dzięki tej fundacji, dzięki tym ludziom, których poznałam, zmieniłam swoje życie. Beata Marszałek. Diecezja Przemyska, zmieniłam się na lepszą osobę. Dzięki nim poznałam prawdziwe dobro, co to jest miłość i prawdziwa wspólnota. Zawarłam cudowne przyjaźnie na całe życie, tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że będą to na całe życie przyjaźnie. Małe miasto Dynów, między Rzeszowem, Przemyślem a Krosnem, tak.
Z tego małego miasta, gdzie wyfrunęła?
Uczę się w liceum, ale później mam zamiar zrobić studia w kierunku medycznym. Mam nadzieję, że mi się uda właśnie dotrzeć na te studia do Warszawy.
O, zdecydowanie stypendium wpłynęło na bardzo wiele sytuacji w moim życiu. Przede wszystkim miałam możliwość już w liceum kształcić się w Poznaniu, gdzie jest to miasto oddalone o 60 km ode mnie. Jestem z Niechanowa, tutaj niedaleko koło Gniezna. Później dzięki stypendium mam możliwość kształcenia się we Wrocławiu na kierunku medycznym. Studiuję medycynę. Dzięki stypendium poznałam naprawdę wiele niesamowitych osób. Wiele przyjaciół, z którymi utrzymuję do tej pory kontakt. W fundacji mam też chłopaka, więc znalazłam tutaj też miłość. Fundacja to naprawdę przede wszystkim ludzie. To jest coś, co właśnie sprawia, że to jest niesamowite, bo jadąc na obóz, czy spotykając się w trakcie roku akademickiego, czy szkolnego z tymi osobami, to są zawsze niezapomniane chwile i bardzo radosne.
Co dają takie wspólne obozy stypendystom?
Przede wszystkim doświadczenie wiary.
Mówi ksiądz Łukasz Nycz z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
No, wiarę tak naprawdę przeżywamy we wspólnocie. Chrzest, który w sposób szczególny wspominamy w Gnieźnie, wprowadza nas do wspólnoty Kościoła. Tą szczególną małą wspólnotą Kościoła jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tutaj formujemy się w duchu nauczania świętego Jana Pawła II, więc to jest pierwsza rzecz, to jest pogłębienie wiary. Druga to relacje, przyjaźnie, które tutaj się rozpoczynają, które trwają latami. Tutaj także rodzą się miłości, to jest też taka wielka radość. Nawet w ostatnich tygodniach, miesiącach byliśmy na kilku ślubach naszych stypendystów, którzy poznali się chociażby na obozie fundacji. To jest też możliwość odwiedzenia wielu miejsc Polski. Myślę, że niewielu stypendystów miało okazję być chociażby w Gnieźnie, pochodzących na przykład z diecezji dorchiczyńskiej, podkarpackiej, bo to są bardzo odległe tereny, dlatego to jest też okazja, żeby zwiedzić, poznać piękno Polski. To jest także okazja do tego, aby w większych miastach spotkać się z ofertą edukacyjną. Zawsze podczas takich obozów są spotkania na uczelniach, gdzie stypendyści, zwłaszcza młodsi, mają okazję zobaczyć, gdzie mogą iść na studia i nieraz właśnie obóz jest czasem podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów.
Czyli ten pomnik Jana Pawła II żyje.
Tak, to jest żywy pomnik, to jest 2000 stypendystów, to jest około 5000 absolwentów, którzy przeszli przez cały program, ale w to trzeba wliczyć także ludzi, którzy chociażby byli przez 2, 3, 4 lata, bo nieraz jest tak, że ktoś jest przez jakiś czas, na przykład też idzie na studia zaoczne, wtedy nie może pobierać stypendium, albo po prostu na studiach znalazł pracę i mówi, że teraz jestem w stanie się sam otrzymać, może ktoś jest potrzebujący, oddaje swoje stypendium, szukajcie kolejnych osób, żeby mieli taki start. Pomogliście mi wystartować, więc tych ludzi, którzy przewinęły się przez fundację, myślę, że moglibyśmy liczyć się w dziesiątkach tysięcy.
Jak ksiądz uważa, rzeczywiście te stypendia zmieniają życie młodych?
Tak, zmieniają życie młodych ludzi. To jest przede wszystkim pomoc w realizacji marzeń. My często też tak to w ten sposób pokazujemy, że młodzi z małych miejscowości marzą o wyjeździe na studia, o nawet nie tylko w Polsce, ale także za granicą, a często zarobki rodziców nie pozwalają na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Dlatego to jest konkretna pomoc. To, co jeszcze też na pewno przynosi, to, o czym wspomniałem już wcześniej, o pogłębieniu wiary. I myślę, że dla wielu z nich te wspólnoty są jakby taką przestrzenią umocnienia, pogłębienia wiary, która dzisiaj jest atakowana z różnych stron i to pozwala im zachować taką tożsamość ludzi wierzących. Myślę, że też te rodziny, o których wspominałem, to jest też takie wielkie bogactwo fundacji, że to też są ludzie, którzy po prostu skończyli studia, założyli rodziny i prowadzą szczęśliwe życie. Myślę, że takim szczególnym też dziełem, jakby też takim wotum wdzięczności Karolowi Wojtyle jest chociażby przedszkole, które prowadzą stypendyści, przedszkole Lolek, myślę, że nazwa jest oczywista.
Gdzie?
W Warszawie, na Pradze. I tutaj to jest jakby taki wyraz wdzięczności wychowywania już tak naprawdę od przedszkola w duchu wartości prezentowanych przez świętego Jana Pawła II.
Żywy pomnik Jana Pawła II, jakim są stypendyści, żyje oczywiście trochę w innej formie, przyjmujemy w tym razem w Gnieźnie.
Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Ta forma obozu wymyślona przez samych stypendystów, żeby jednak pomimo tych trudności, że nie mogą fizycznie po prostu przybyć do Gniezna, mogli też to miejsce odwiedzić, mogli być razem.
Jakie jest znaczenie dziś fundacji i tego pomnika, żywego pomnika Jana Pawła II?
Przede wszystkim fundacja jest szansą dla młodych ludzi na nie tylko zdobycie solidnej wiedzy, ale też myślę na dobry rozwój własnej osobowości. Oczywiście to jest Fundacja Konferencji Episkopatu Polski, a więc także fundacja, która ze swojego założenia ma jako istotną rzeczywistość właśnie wzrost wiary tych młodych ludzi. Stąd właśnie te obozy formacyjne, które nie są dodatkiem do życia fundacji w ciągu roku, ale są jej integralną częścią. Stąd spotykanie się stypendystów w ciągu roku w różnych formach i stąd to wzrastanie także przed Bogiem. Myślę, że to jest dla tych młodych ludzi, którzy otrzymują stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, bardzo ważne i bardzo istotne. I na to też liczymy, że będą to nie tylko ludzie światli, ukształtowani bardzo dobrze pod kątem profesjonalnym i pod kątem rozwoju swoich możliwości intelektualnych, ale że będą to zintegrowane osobowości także pod względem duchowym.
To, o co nam bardzo chodzi i myślę, że dzisiaj też to jest bardzo istotne w ogóle w Kościele, to jest nie tylko katecheza dla młodych, ale katecheza młodych, czyli młodzi formują młodych, zapalają ich do wiary, do przemiany swojego życia, do wyciśnięcia z siebie, do osiągnięcia celów wyższych. I myślę, że to jest niezwykle istotne. To jest takie ciągłe przekazywanie młodym takiego powiedzenia: stać się na więcej. Zobacz, twoi koledzy już tam wyżej gdzieś są. Oni już coś osiągnęli. Ty jesteś w 8 klasie, w 7 w liceum. Zobacz, ale twoi wychowawcy na obozie, twoi wolontariusze to są ludzie, którzy już coś osiągnęli. I myślę, wydaje, że te nieformalne rozmowy czasem mogą znaczyć więcej niż nawet oficjalne spotkania.
Ilu teraz jest stypendystów?
W całej Polsce mamy 2000 stypendystów, tam 1900, bodaj 80 kilku w tej chwili, czyli no 2000, z czego połowa to są uczniowie, połowa studenci. Potężną grupę w tym roku stanowią maturzyści. 275 stypendystów zrobiło maturę. Oni by mieli właśnie obóz wakacyjny we wrześniu. Byłyby to Myczkowce nad Soliną 10 dni, no bardzo istotny obóz, bo oni opuszczają małe miejscowości i chcemy ich w taki łagodny sposób wprowadzić w duże miasta i w te wspólnoty akademickie, fundacyjne, które tam są. No, niestety w tym roku tego nie będzie, ale jeżeli mówimy o liczbach, 2000 stypendystów, 82 z archidiecezji gnieźnieńskiej, co też warto podkreślić.
Fundacja wspomaga uzdolnioną młodzież miesięcznym stypendium w wysokości około 400 zł. Ważne są też formacyjne obozy, które odbywają się kilka razy w roku. A fundacja obiecuje swoim podopiecznym, że do Gniezna wszyscy wrócą już w przyszłym roku. Na początku lata budynek Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu ewoluował i dziś jest siedzibą Fundacji Akademii Jana Lubrańskiego. Jej celem jest uczczenie pamięci biskupa i założyciela Akademii, a także podzielenie się tym dziedzictwem z Wielkopolanami. Plany są niezwykle ambitne. Wszystkie pomysły na prowadzenie fundacji próbowała w rozmowie z księdzem dyrektorem Jerzym Sztrancem zmieścić Sandra Soluk.
Może przejdźmy się i opowiedzmy o nich, bo one nie będą działy się tylko w środku, ale też na zewnątrz budynku, tuż obok tej pięknej, kwietnej łąki.
No, łąka jest też tymczasowa, bo plany odnośnie tego, co będzie przy Akademii, też są odważne. Chociaż może troszeczkę za wcześnie jeszcze w tej chwili, żeby o nich mówić i to może niech zostanie tajemnicą, a objawi się, jak ufam, w najbliższych miesiącach.
W każdym razie będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas.
To z pewnością, tak. Tak planujemy tutaj od południowej strony, od Akademii, piękne nasłonecznienie. I właśnie rozległa łąka, na której chcemy przyjmować poznaniaków, no i w ogóle gości na też różnych spotkaniach i rodzinnych, i artystycznych. A w tej chwili przy murze wieńczącym już tutaj ten teren przy Akademii.
Wychodzimy w prawą stronę z Akademii i zaglądamy za prawy róg i widzimy 4 kolorowe ule, dobrze widzę?
Tak. W tej chwili są to 4 ule, które już mają 4 kondygnacje.
Szybko rosną.
Szybko rosną, nadspodziewanie szybko, bo zakładaliśmy tą pasiekę 1 maja. W tej chwili mamy już...
Jedna lata właśnie koło księdza ucha.
Tak, właśnie. Przyleciała, ale absolutnie nie trzeba się ich lękać, bo chociaż zostały przez hodowcę, przez Łukasza Wojciechowskiego nazwane łotrami, pszczółki są przyjazne i bardzo łagodne, także nawet ja, będąc zupełnie nieprzygotowanym do obcowania z pszczołami tak blisko, przy otwartym ulu, nie używam żadnego zabezpieczenia i spokojnie mogę z nimi tam gadać. W tej chwili są 4, w planie jeszcze 2. W tej chwili już jest rozlany miód w słoiczki, drukują się etykiety i lada co miód będzie do kosztowania, do nabywania też w Akademii Lubrańskiego, będzie takim produktem miejscowym.
Ale dobrze rozumiem, że nie był w pierwotnym planie?
To znaczy, on się rzeczywiście, ten pomysł urodził. On urodził się stosunkowo niedawno i dosyć spontanicznie.
Bo teraz tak, ksiądz o tym mówi, jakby to było oczko w głowie.
No troszkę jest, bo to takie słodkie oczko i to bardzo przyjemne jest i wiele nam radości wszystkim przynosi. To jest pasieka miejska, pasieka edukacyjna. My chcemy tutaj, zapraszając właśnie rodziny, zapraszając dzieciaki, uczyć. Też uczyć, jak obcować z naturą, jak szanować zwierzęta, jak nie bać się, jak nie reagować nerwowo też na pszczółki. I myślę, że to jest konkretny pożytek właśnie takiej pasieki miejskiej, która jest miejscem też spotkania, miejscem edukacji, miejscem odpoczynku, no a w perspektywie też miejscem, które będzie rodzić pyszny miód, który będziemy konsumować na naszym dziedzińcu.
Ale wpisuje się też w te słowa papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si, to nawrócenie ekologiczne.
Tak, oczywiście, bo myślę, że jednym z takich nurtów, no, które pewnie wymaga w Kościele cały czas większego jeszcze namysłu, większej uważności, większego dopracowania, no jest właśnie cała sprawa ekologii i takiego fajnego ustawienia dobrego, żeby człowiek nie żył przeciw światu, ale ze światem i w świecie. Te nasze projekty akademickie, one też mają ten wymiar i teraz jak wchodzimy do gmachu Akademii, idziemy na wprost na dziedziniec, chociaż już trochę przebudowanej formie, ale jednak tutaj pamięta jeszcze lata i wieki minione.
Bardzo szczęśliwa paprotka i bardzo szczęśliwe lilie.
Tak, dobrze się tutaj mają. Już w tej chwili jest projekt zrobiony przez profesora Sławomira Rosulskiego. Wykonał projekt szklanego zadaszenia tego dziedzińca. Wtedy będziemy mogli otworzyć cały dziedziniec tych szyb, które zamykają w tej chwili boczne krużganki, bo już nie będzie potrzeby, czyli on się troszkę w ogóle cały otworzy na wydarzenia, które tutaj planujemy. Będzie też zainstalowana w tych szybach fotogalwanika. Będziemy tworzyć energię tutaj na potrzeby tego dziedzińca i pierwszego piętra.
I to się wpisuje w jakie cele nowo powstałej fundacji?
Dziedziniec, on rzeczywiście ma bardzo ważną funkcję. Wpisuje się też trochę w to nasze myślenie o Akademii jako miejscu spotkań, miejscu rozmów. I tutaj na dziedzińcu ma być kawiarenka, będą też ciasteczka lubrańskiego. Planujemy w najbliższym czasie konkurs dla cukierników miasta Poznania, w którym zaproponujemy właśnie wykonanie ciasteczka, które będzie tylko tu, będzie specjalita de la casa. Ciasteczko z nutą miodu, naszego miodu lubrańskiego, także łączymy też żywioły. Natomiast tu będzie też przestrzeń do zagospodarowania dla Galerii Sztuki Współczesnej. Galeria Sztuki Współczesnej rozpoczyna swoją działalność w dwóch przestrzeniach, właśnie tutaj parterowej oraz sali kolumnowej, a także na trzecim piętrze, na poddaszu. Także jak tylko będą pierwsze efekty, a ufam, że w tym roku już będzie pierwsza wystawa, to będziemy to miastu i światu ogłaszać.
2 miesiące mijają od momentu założenia fundacji. Ja wiem, że te plany zadaszenia, plany rozkręcenia Akademii, to miało już być, prawda?
Tak, bo jeżeli chodzi o zadaszenie, no to w zasadzie wszystkie pozwolenia są. Natomiast no, cała ta sytuacja, która świat ustawiła pod ścianą, wyciszyła i zamknęła w swoich przestrzeniach, nam też uniemożliwiła realizację na razie, ale ufam, że to pewnie jeszcze w tym roku się uda. No ale pewne rzeczy żeśmy zrobili mimo wszystko. Jest pięknie odmalowana sala kolumnowa. Tutaj w tej chwili jest wystawa medalierska. No pozostałe projekty prowadzimy i ja myślę, że dla samej fundacji powstawania wszystkich dzieł fundacyjnych to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia to, co się dzieje, bo działamy tak, jakoby wszystko było normalnie. Rozpoczęły działalność już wydawnictwo Akademii Lubrańskiego. Pierwszą publikacją wydawnictwa jest, myślę, że bardzo fajny, bardzo ładnie zrobiony katalog do wystawy medalierskiej.
Okej, czyli mamy ulę, mamy nowy dziedziniec, mamy wprowadzenie tu mieszkańców, galerię, wydawnictwo, szeroko.
No szeroko, ale to tak, to jeszcze w połowie drogi jesteśmy.
Na razie na parterze, na dziedzińcu.
Jeśli przejdziemy na pierwsze piętro, to tu będzie na pierwszym piętrze mieściła się szkoła śpiewu solowego, a także nauka gry na pianinie. Będzie to pianino, które będzie na co dzień służyło właśnie uczniom, natomiast będzie służyło także chórowi, bo powstaje chór kameralny Akademii Lubrańskiego. Dyrygentem jest Kasjan Drogosz, absolwent naszej Akademii Muzycznej.
Jak idzie nabór do tego chóru?
Wczoraj rozmawiałem z naszym dyrygentem, no i twierdził, że jest dobrze, a spodziewa się, że za chwilę będzie bardzo dobrze, czyli że będzie już komplet. To jest chór kameralny, więc tak zakładamy, że pewnie 4-5 osób do każdego głosu, więc około 20-24 osób pewnie to wyczerpie. Skład także w tej chwili już mniej więcej w połowie jest obsada i myślę, że to dobrze się ukształtuje. No jest jeszcze czas, bo zaczynamy chór od października.
Pragnę zauważyć, że spacerujemy wbrew kierunkowi zwiedzania, tylko z dyrektorem, tak można.
Tak, i to musimy zrobić cichsem, szybko i skutecznie. Także przechodzimy koło ściany, która jest jedynym zachowanym takim starym murem z czasów lubrańskiego jeszcze. I tutaj mieści się galeria portretów trumiennych, także też taki piękny zaułek. To jest właśnie salon ofiarodawców.
Niezwykle eleganckie miejsce.
No i w takim właśnie tutaj pomieszczeniu będzie się znajdowała ten kącik szkoły muzycznej. Natomiast chór kameralny będzie zarówno tutaj miał swoje próby, jak i na dole w sali kolumnowej.
Co zrobić, jeśli mamy problem z modlitwą? O tym pod gołym niebem ksiądz Maciej Serbinowski.
Drodzy radiosłuchacze i kolejny tydzień poza nami, bardzo serdecznie Was witam. Na jednym z kościołów widziałem taki napis: czas ucieka, wieczność czeka. To oczywista dla wszystkich nas wierzących prawda. Z jednej strony to życie biologiczne na Ziemi zmierza ku końcowi, ale z każdym uderzeniem serca możemy powiedzieć, że jesteśmy młodsi dla wieczności, bo dla niej żyjemy. A ona zaczyna się już tu i teraz. Nasze niebo to żywa relacja z Trójcą Świętą, z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, i ten Bóg jest bardzo rozmownym Bogiem. On mówi do nas bardzo żywo i bardzo mocno, między innymi w Słowie Bożym. I dzisiaj kolejne spotkanie z Ewangelią, czy w ogóle ze Słowem Boga. Każde czytanie kończy się tym stwierdzeniem: oto Słowo Boże, albo oto Słowo Pańskie. I drodzy radiosłuchacze, co by się z nami stało, gdybyśmy nagle usłyszeli na mszy świętej, że to ten czy inny kapłan miał objawienie Boga i który podyktował mu 6 cyferek, które zapewnią wygraną w Totolotka, tę najwyższą wygraną. Jak wówczas słuchalibyśmy? Prawdopodobnie szukalibyśmy czegoś do pisania, by zapisać te liczby albo na ławce, albo na swoim też ręku. To jest oczywiście tylko pewna gra. A zobaczmy, każde czytanie kończy się właśnie tym stwierdzeniem: Bóg do nas mówi. Co się z nami też dzieje? Czy słuchamy tego słowa? A to słowo również tej niedzieli jest słowem pocieszenia. Zobaczmy, w drugim czytaniu słyszymy słowa zapisane przez świętego Pawła. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Gdybym zapytał teraz was, czy modlicie się, powiedzielibyście tak, ale oczywiście modlimy się w taki czy też inny sposób. Prawdopodobnie większość rąk byłaby uniesiona do góry jako odpowiedź pozytywna. A gdybym zapytał następnie, czy doświadczacie trudności w modlitwie, kto doświadcza trudności w modlitwie, niech podniesie rękę, to prawdopodobnie tych rąk byłoby już mniej w górze. Dlaczego? Ponieważ wstydzimy się również tego, że nie potrafimy się modlić, że z modlitwą mamy też problemy. Zresztą my pierwsi i nie ostatni, jeżeli dobrze pamiętamy Ewangelię według świętego Łukasza, to przychodzą do Jezusa również uczniowie. Apostołowie mówią: Panie, naucz nas modlić się. Przyznawali się do tego, że i oni mają problemy z modlitwą. Jest to rzecz normalna, naturalna, że przeżywamy trudności w prowadzeniu modlitwy, czyli w prowadzeniu dialogu z naszym Bogiem i Panem. Ale dzisiaj Słowo Boże w tym drugim czytaniu podpowiada nam, że to nie jest nasze dzieło, że modlitwa jest przede wszystkim łaską, o którą nieustannie powinniśmy modlić się, prosić naszego Boga i Pana: naucz nas modlić się, wspomagaj mnie swoją modlitwą. Ale też widzimy bardzo konkretnie, że w naszej słabości, w naszych trudnościach, o ile nie idziemy drogą fałszywej doskonałości, czyli nie chcemy tyle sobie sprawiać przyjemności poprzez tak zwaną dobrą modlitwę, ale przede wszystkim sprawić przyjemność poprzez, przepraszam za sformułowanie, danie swojego czasu Bogu, to w tych trudnościach nie jesteśmy sami. Duch Święty jest nam dany. I oczywiście są takie momenty, kiedy nie wiemy, co i jak wypowiadać. Święty Paweł mówi: bądźcie spokojni, to Duch Święty was się będzie modlić. I On zna potrzeby waszego serca. I to On również stawia się przed Bogiem, przed Ojcem. To On wie, o co najbardziej dzisiaj prosić Ojca, aby było wam też dane. I drodzy radiosłuchacze, nie dziwmy się czasami, że podczas modlitwy jesteśmy w stanie wypowiedzieć na przykład jedno zdanie tylko, albo kilka wyrazów. To: Panie, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami. Kiedy być może doświadczamy konsekwencji grzechów, albo przeżywamy moment też pokuty, Duch Święty wypowiada się przed Bogiem, wstawia się też za nami. Innym razem być może tylko na modlitwie jesteśmy w stanie wypowiadać jak dziecko to słowo Abba, Tato albo Ojcze, i nic więcej. I to też będzie udana modlitwa. To też będzie dobra modlitwa. Dobrą modlitwę nie mierzy się ilością wypowiadanych słów, ale dobra modlitwa to ta, kiedy moje serce zbliża się do Boga, kiedy moim sercem coraz bardziej lgnę do Jego też serca, kiedy coraz bardziej chcę być do Niego podobnym, a wówczas słowa są czasami zbędne, czasami modlimy się samymi tylko pragnieniami, samym pragnieniem, innym razem być może samymi łzami, które płyną z oczu jako wyraz bólu, albo cierpienia, albo pokuty. Duch Święty, to dzięki Niemu modlitwa staje się żywa, to dzięki Duchowi Świętemu modlitwa w ogóle jest możliwa. I zobaczmy, wtedy kiedy idziemy na Eucharystię, być może wiele razy doświadczamy tego, że tak naprawdę nie wiemy, po co tutaj jesteśmy. Czujemy, że jesteśmy, ale czujemy się obco, nie u siebie. Jesteśmy tutaj, bo być może potrzeba taka zewnętrzna, bo być może pewien przymus albo pewne przyzwyczajenie, ale ten czas spędzony przed Bogiem na Eucharystii nas nie karmi. Co wówczas możemy robić? Duchu Święty, zmieniaj mnie. Daj mi spotkać Boga, taką prostotę dziecka, który nie będzie się wstydzić tego, że ma z tym czy z innym problem. Ty bądź modlitwą w moim sercu. Ty módl się za mnie. Ty módl się również we mnie. Ty uzdolnij mnie, bym nie był faryzeuszem, ale bym był bardziej podobnym do tego człowieka grzesznego, który na końcu świątyni wołał tylko jedno: zmiłuj się nade mną. Modlitwa. Drodzy radiosłuchacze, czujmy się zaproszeni, by przypatrzeć się w tym tygodniu naszej modlitwie i prośmy również Ducha Świętego, by przychodził z darem prostej modlitwy. I w ogóle, żeby wzbudzał w nas pragnienie modlitwy. I bądźmy spokojni wtedy, kiedy będziemy pilnować dwóch rzeczy, a mianowicie czasu i systematyczności, to On, Duch Święty, będzie modlić się w nas i będzie wstawiać się za nami. To ogromne pocieszenie, które płynie z dzisiejszego drugiego czytania. Niech chwila muzyki również będzie dla nas takim wołaniem do Boga. Módl się we mnie, Duchu Święty. W Ewangelii słyszymy takie oto słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Ziarnko gorczycy, bardzo małe, ale z którego wyrasta duża roślina. Pragnę podzielić się pewnym świadectwem młodej kobiety. Przed kilkoma tygodniami dzwoniła do mnie rozżalona, pełna cierpienia i bólu, i podzieliła się trudną historią, bo oto przez kilka lat modliła się za swojego chłopaka, mając nadzieję, że będzie jej mężem. Przeżywali piękne, cudowne chwile ze sobą, ale kilka tygodni temu przedzwoniła cierpiąca, mówiąc: proszę księdza, on mnie zdradzał. Ja odkryłam, że on przygotowywał się tak naprawdę do małżeństwa z inną kobietą. On miał ciągle inną narzeczoną, a ze mną spędzał miłe chwile, oszukując mnie. Wówczas przyszło mi tylko jedno na myśl, żeby jej podpowiedzieć: spróbuj przeżyć to trudne doświadczenie na wzór Pawła i Sylasa, którzy zostali ubiczowani. Paweł był ubiczowany, wrzucony do najgłębszego lochu. Znajdowali się w sytuacji bardzo trudnej. Ty również znajdujesz się w trudnej sytuacji, ale to, co oni zrobili, przemieniło ich życie, ale również życie tych, którzy z nimi byli więzieni, a mianowicie o północy zaczęli wychwalać Boga, śpiewając Mu hymny pochwalne, jak pisze święty Łukasz. Wpuść do tego trudnego doświadczenia Boga, nie bądź sama, przeżywaj smutek, pozwól sobie na smutek, pozwól sobie na cierpienie, ale nie samej, ponieważ On cię zabije, On odbierze tobie chęć do życia, On odbierze tobie siły do kroczenia drogą twojej pracy, do wypełnienia twoich obowiązków. Proszę cię tylko o to, wpuść do tego wszystkiego Boga i Pana, nie bądź sama, a z drugiej strony ja również obiecuję moją modlitwę. Co się wydarzyło? Małe ziarenko innego życia wpuszczone w to, co wydawało się śmiercią, przyniosło piękny też owoc. Nie tak dawno ta kobieta znowu przedzwoniła i mówiąc: proszę księdza, dziękuję za tamtą modlitwę, za tamto nasze spotkanie przez telefon, chwilę rozmowy. Wpuściłam Boga i Pana i proszę księdza, doświadczyłam czegoś nieludzkiego. Ta sytuacja mnie nie zabiła, ona mnie wzmocniła i też pokazała inną perspektywę na życie. Czemu się tym dzielę? Ponieważ bardzo często w takich sytuacjach, kiedy doświadczamy rzeczy trudnych, które po ludzku są przeklęte, to mamy niemal taką automatyczną odpowiedź z naszego ciała, z naszego życia: ucieczkę, gniew, złość, nienawiść. Ale to nie są Boże rozwiązania. Takie sytuacje również pokazują nam, kto tak naprawdę jest królem i panem naszego serca, naszej tej codzienności i na ile Królestwo Boże, o które prosimy każdego dnia, jest już obecne w naszym życiu. Tak, drodzy radiosłuchacze, sytuacje kryzysowe, sytuacje konfliktów, kłótni, one objawiają trudną prawdę naszego serca, na ile w nim już wypuściły korzenie te ziarenka Bożego Królestwa, a na ile jesteśmy w tym królami, panami samych siebie. Jezus mówi, z Królestwem Bożym jest jak z tym małym ziarenkiem, wrzuć je w swoje też życie. Ono zacznie przynosić owoce w odpowiednim czasie. Królestwo Boże, drodzy radiosłuchacze, jest tematem centralnym w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Czymże ono jest? Biblijne słowo królestwo oznacza królowanie, panowanie, władzę Boga w świecie, który został przez Niego stworzony, a w sposób szczególny królowanie Boga we mnie, w człowieku, tym najdoskonalszym Jego stworzenie. Królestwo Boże, drodzy radiosłuchacze, jest dla nas Jezusem Chrystusem, albo inaczej, Jezus Chrystus jest Królestwem Boga. Tak mówił starochrześcijański pisarz Orygenes. I zobaczmy, jeżeli mamy taki wgląd w swoją historię też życia, jeżeli idziemy drogą rozwoju duchowego, to widzimy, że na początku ten Jezus był. Wołaliśmy do Niego, być może wpuszczaliśmy Go coraz głębiej w nasze życie i po jakimś czasie widzimy, jak On króluje w różnych przestrzeniach naszego życia. Prawdopodobnie jeszcze widzimy wiele innych przestrzeni, które nie są poddane Jego królowaniu. Jesteśmy poganami również w naszym sercu. Ono jest podzielone na to miejsce, gdzie On, Bóg i Pan już króluje, gdzie Jego Królestwo ma swoje miejsce, ale jeżeli jesteśmy ludźmi uczciwymi, to widzimy również, że jesteśmy nieustannie poganami. To jest dzisiaj wezwanie dla nas. Ewangelia nas zaprasza, nie bój się otworzyć Twojego serca Chrystusowi. Tak wołał na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II. Nie bójcie się, nie bójmy się otworzyć naszego życia na królowanie Boga, czyli na królowanie Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest pewne ryzyko, a mianowicie nawrócenie, które będzie wiązało się z odrzuceniem tego, co nie jest Boże w sposobie naszego myślenia, w sposobie naszego działania, mówienia, podejmowania takich czy też innych codziennych wyborów. Tak, nawrócenie wiąże się z utratą i nawrócenie wiąże się czasami z trudnymi decyzjami. Zobaczmy, że również w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o innym królestwie, o innym nasieniu, nasieniu złego ducha, o królowaniu zła i przewrotności. My również jesteśmy poddawani oddziaływaniu tego królestwa. Bardzo mocno jest to widoczne, szczególnie w tym czasie, w którym nam jest żyć. Zachęcam każdego z nas, abyśmy w tym tygodniu, patrząc w nasze serce i odkrywając ten teren niezewangelizowany, właśnie w sposób szczególny tam zapraszali w prostej modlitwie w mocy Ducha Świętego: Panie, przyjdź, proszę, zasiej swoje królowanie również w tej przestrzeni. Bądź królem i panem moich myśli, bądź królem i panem tej czy też innej relacji, takich czy też innych rzeczy, które mam do zrobienia w tym tygodniu. Chcę to dokonywać w Tobie, z Tobą i dla Ciebie. Jestem pewien, że jeżeli będziemy wierni takiemu wołaniu i takiemu przebywaniu z naszym Bogiem i Panem, to każdy z nas również mógłby się podzielić ze mną do mikrofonu takim świadectwem. Jestem zaskoczony mocą Bożego działania. Tego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. Błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Aplikacja z czytaniami na każdy dzień bardzo ułatwia sięganie do Biblii i jest praktycznym rozwiązaniem w podróży. Do usłyszenia w kolejną wakacyjną niedzielę mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.